audycji Tu i Teraz na wakacjach. Czas na spotkanie z gościem. Pani Elżbieta Dudek-Młynarska, kierownik Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy mówić między innymi o badaniach terenowych, które co roku w czasie wakacji są organizowane. O to oczywiście zapytam, a wcześniej słuchali państwo tej sondy, rozmów z przechodniami, opowiadali skąd czerpią wiedzę, w jaki sposób czerpią wiedzę o bliskich sercu, tak to określiłam, bliskich sercu osobach, miejscach. To wstęp do naszej rozmowy. Badania terenowe prowadzone przez Muzeum Etnograficzne to są przeróżne historie i labirynty właśnie dotyczące naszej przeszłości, bliskiej, bliższej niż nam się wydaje.
Tak, dokładnie. Z jednej strony te badania terenowe dotyczą naszej przeszłości, przeszłości naszych najbliższych, przeszłości naszego otoczenia. Z drugiej strony badania terenowe też dokumentują współczesność i myślę, że to też należy podkreślić, że te wszystkie materiały, które my pozyskujemy jako muzealnicy, jako zespół badawczy w terenie, one pozostają w archiwum muzealnym i również za kilkadziesiąt lat będą takimi świadkami tej naszej współczesności, więc też z punktu widzenia naszych przyszłych pokoleń będą one również, myślę, że bardzo cenne. Natomiast jeżeli mówimy o przeszłości, myślę, że musimy koniecznie opowiedzieć o osobie, która w tej przeszłości odegrała bardzo dużą rolę. To jest Franciszek Kotula, założyciel, twórca naszego muzeum. Człowiek, który bardzo często określany był rzeszowskim Kolbergiem, chociaż sam o sobie mówił, że jest historykiem kultury ludowej. I myślę, że część z państwa zna Franciszka Kotulę jako muzealnika, ale tak naprawdę nawet dzisiaj prowadząc rozmowę z młodą osobą, myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że praca muzealnika to nie jest tylko i wyłącznie praca w budynku, ale właśnie przede wszystkim praca w terenie. I Franciszek Kotula rzeczywiście był taką osobą z niesamowitą pasją badawczą, który w drugiej połowie XX wieku, pod koniec lat 60., postanowił co roku organizować obozy w terenie, na które zapraszał kilkunastoosobowy zespół. To byli studenci z katedry etnografii z Poznania, z Krakowa, ale byli też poloniści, byli ilustratorzy, osoby, które rzeczywiście zajmowały się określoną tematyką związaną z tak zwaną kulturą ludową. I myślę, że warto też tutaj wspomnieć jeszcze o tym, że te wszystkie materiały, które były pozyskiwane w czasie tych obozów, one u nas w tej chwili są przechowywane w naszym archiwum muzealnym i służą. Służą nie tylko osobom, które zajmują się właśnie pracą naukową, ale przede wszystkim coraz częściej widzimy, że służą osobom, które poszukują właśnie swoich własnych mikrorodzinnych historii i bardzo serdecznie chciałabym zaprosić do tego, żeby właśnie z tego archiwum korzystać. Tym bardziej, że materiały są cenne nie tylko dla nas, muzealników, ale również mogą być dla państwa. Podam może tutaj taki przykład, który dwa lata temu przeżyliśmy w naszym muzeum, taką historię. Otóż Kotula pod koniec lat 60. stał się szczęśliwym posiadaczem magnetofonu marki Philips. I udało mu się w terenie zarejestrować nie tylko nagrania muzyczne, ale również głosy osób, które również nagrał. Dla niektórych z tych osób było to takim osobistym, mocnym doświadczeniem to, że usłyszały swoje głosy. Często też pojawiały się takie komentarze, że są to jakieś głosy diabelskie, ponieważ mało kto wtedy miał do czynienia z magnetofonem i tak naprawdę usłyszeć własny głos, to
przeżycie.
Było ogromne przeżycie. Natomiast właśnie wracając do tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, między innymi nagrania zostały również zarejestrowane w miejscowościach, które w tej chwili są dzielnicami Tarnobrzega. Mówię tutaj o Machowie i również Mokrzyszowie. Natomiast również w miejscowości Jeziórko, które zostało wysiedlone i na terenie tej miejscowości znajdowała się kopalnia. Zgłosił się do nas pan, człowiek w wieku średnim, który właśnie zapytał, czy w naszym archiwum będziemy mogli odszukać nagranie głosu jego babci, ponieważ dostał właśnie taką informację od swoich znajomych, że w latach 60. pan Kotula trafił do jego babci i to nagranie udało się zarejestrować. No i nam się udało również to nagranie odszukać. No i proszę państwa, to jest właśnie zawsze takie emocje również w naszym muzeum się wtedy pojawiają, ponieważ pan powiedział, że babcia zmarła, kiedy on miał 2 latka, natomiast nigdy nie usłyszał jej głosu. No i w tym momencie, po tylu latach, dzięki właśnie tym badaniom terenowym udało się usłyszeć głos z przeszłości i myślę, że to właśnie jest coś takiego niesamowitego, co nadaje też cel takim działaniom.
Piękna klamra. Wydarzenie sprzed lat, badania terenowe prowadzone przez muzealników i nie tylko, i dziesięciolecia minęły i ktoś mógł dopisać historię własnej rodziny w przepiękny sposób.
Ją rozpoznać też.
Bardzo istotne jest to, co pani mówi, i to będziemy podkreślać w czasie naszego spotkania na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie to nie jest tylko gmach zamknięty, w którym pracują osoby zajmujące się taką, a nie inną dziedziną aktywności. To jest budynek, do którego można przyjść, można porozmawiać z pracownikami, można poszukać, poprosić o pomoc w poszukiwaniu, w nadawaniu nowych barw historii swojej rodziny czy swojej miejscowości.
Tak, jak najbardziej. Ja tutaj już wspomniałam właśnie o obozach organizowanych przez Franciszka Kotulę. Wszystkie te materiały, które zostały zgromadzone w czasie tych badań, one są przechowywane w naszym archiwum i to są bardzo różne materiały. To są opracowania pisemne, ponieważ tak jak już wspomniałam wcześniej, w drugiej połowie XX wieku tak naprawdę niewiele osób miało dostęp do magnetofonu i jedynie właśnie te nagrania dźwiękowe to były możliwe dzięki tej Franciszkowi Kotuli. Natomiast proszę też sobie uświadomić, że również nie mieliśmy, te osoby nie miały też dostępu na przykład do aparatu fotograficznego. Jeżeli już aparat się pojawił, to też on miał ograniczoną możliwość, ponieważ myślę, że chyba wszyscy doskonale pamiętamy jeszcze te czasy, kiedy zakładaliśmy kliszę do aparatu i zastanawialiśmy się, jakie zdjęcie zrobić,
żeby nie zmarnować.
Często też się zdarzało, że no, po wywołaniu okazało się, że nie wszystkie one były bardzo dobrej jakości, ale właśnie również w naszym archiwum znajdują się zdjęcia z tej drugiej połowy XX wieku, zdjęcia terenowe. I powiem, że dla nas to jest też bardzo ciekawy taki materiał porównawczy, ponieważ my również, tak jak wspomniała pani na początku, staramy się co roku penetrować teren i taką dokumentację terenową również przeprowadzać. I ja również, sięgając do tych materiałów właśnie z XX wieku, staram się dociekać, co się stało z pewnymi może osobami, czy też obiektami, które w tych materiałach się pojawiły. I tutaj też mam taki przykład ostatni, gdzie rzeczywiście w latach 70. została sfotografowana kapliczka pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w miejscowości Wola Zarczycka w bardzo takim katastrofalnym stanie. I nasze badania właśnie z ostatnich kilku lat zakończyły się też takim sukcesem. Okazało się, że ta kapliczka w bardzo dobrym stanie jest również, nadal funkcjonuje, więc jakby tutaj też to jest też dla nas właśnie coś takiego bardzo, bardzo ważnego, że możemy właśnie zobaczyć i prześledzić też historię tego obiektu, który nie zniknął, tylko on cały czas jest zachowany, dba się o niego, jest pielęgnowany i to jest chyba najważniejsze.
W zasobach archiwum Muzeum Etnograficznego, w zasobach, które są uzupełniane ciągle,
tak.
O tym będziemy bardziej szczegółowo mówić za kilka minut, ale teraz jeszcze dopytam o te różne materiały, które się w archiwum znajdują. Była mowa o tym, że są nagrania,
tak.
Są fotografie i są zapiski.
Są zapiski, ale też jeszcze zapomniałam dodać o tym, że bardzo dużą część naszego archiwum stanowią rysunki, które też były wykonywane w czasie tych badań terenowych, bo tak jak powiedziałam o tym, że był bardzo utrudniony dostęp do aparatów fotograficznych i też właśnie do dokumentowania tego pejzażu wsi, czy właśnie jakichś poszczególnych obiektów, to tutaj Kotula wpadł na taki bardzo dobry pomysł, zapraszając właśnie osoby, które posiadały talent rysownika i one bardzo często właśnie w terenie odwzorowywały pejzaże, architekturę, jakieś elementy dekoracji, więc to wszystko znalazło się później w teczkach rysunkowych i w tej chwili też myślę, że właśnie że ten materiał stanowić dużą inspirację nie tylko dla osób, które poszukują informacji o swojej miejscowości, ale być może również dla takich osób, które zajmują się estetyką, projektowaniem graficznym, szukają motywów wzorniczych z naszego terenu, z terenu dawnej Rzeszowszczyzny, więc myślę, że również w taki sposób właśnie te badania mogą w tej chwili się przysłużyć i pojawić się w przestrzeni publicznej, czy też właśnie w przestrzeni wyposażenia wnętrz.
Z pewnością na niektórych ilustracjach, rysunkach znajdujących się w zasobach Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie są uwiecznione budynki, miejsca, o których nie wiemy jeszcze zbyt wiele. Muzealnicy, osoby pracujące właśnie w tej placówce potrzebują pewnego dopowiedzenia. Kto wie, czy pośród osób, które słuchają teraz naszej rozmowy, nie ma kogoś, kto mógłby naprawdę odkryć historię danego miejsca, które czeka na ten przypis, opowieść całą bardzo ważną często.
Tak, no właśnie myślę, że w tej chwili my jako muzealnicy też dysponujemy takimi narzędziami i środkami może komunikacji o większym zasięgu i bardzo często właśnie w terenie zdarzają nam się respondenci, którzy rzeczywiście dopowiadają historię do pewnych sytuacji, które kiedyś miały miejsce, czy właśnie do tych historii, które zostały zapisane, ale nie zostały ukończone w tym miejscu. Myślę, że chciałabym serdecznie bardzo podziękować wszystkim naszym respondentom, osobom, z którymi spotykamy się w terenie, ponieważ właśnie to dzięki nim to archiwum się powiększa. Dzięki ich woli, ich serdeczności. Bardzo często nam się zdarza właśnie, że jesteśmy traktowani w taki rodzinny, domowy sposób, więc w tym momencie myślę, że to jest ta chwila na podziękowania, ale również taka prośba do osób, które rzeczywiście mogłyby się z nami podzielić historiami swoimi, dla nich istotnymi, żeby się skontaktowały z Muzeum Etnograficznym, ponieważ też w tej chwili staramy się docierać do takich osób i również nagrywać te wywiady, później je transkrybować i uzupełniać nasze archiwa.